Koniec początku czy początek końca? Krótko i długoterminowa trajektoria zdrowotnych i psychospołecznych efektów pandemii COVID-19. Taki jest tytuł badania prowadzonego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku od początku pandemii. Co z tego badania wynika? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gośćmi audycji są profesor medycyny Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii. Witam panią.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
A także doktor nauk o zdrowiu Paweł Sowa z Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, także Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85744-2222. Zanim jednak zechcą państwo zadać jakieś pytanie naszym gościom, proponuję uważnie posłuchać, bo być może odpowiedzi właśnie padną akurat podczas naszej rozmowy w trakcie audycji. A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Zacznijmy od przedstawienia od kiedy, na jakiej grupie i w jakim zakresie prowadzone jest badanie, którego pierwsze wyniki możemy już dziś omawiać, panie doktorze.
Więc badanie, o którym wspomniał pan redaktor, toczy się w zasadzie od kilku miesięcy. Jest to badanie, które finansuje Narodowe Centrum Nauki. Badanie będzie trwało łącznie 48 miesięcy, natomiast na ten moment udało nam się przeprowadzić jego jeden z pierwszych etapów, polegający na przeprowadzeniu takiego poszerzonego wywiadu obejmującego również kwestie związane z naszym zdrowiem, ale przede wszystkim kwestie związane z wpływem pandemii na parametry społeczne, ekonomiczne, psychologiczne. I przeprowadziliśmy na próbie, reprezentatywnej próbie 1000 Polaków, to jest tak zwana próba kwotowa, taki, tak jak wspomniałem, pogłębiony wywiad. No i już mamy pierwsze wyniki pochodzące właśnie z tej próby. Są to wyniki, które, tak jak powiedziałem, pochodzą z próby kwotowej, reprezentatywnej, a zatem powinny odpowiadać temu, jak wygląda rozkład całego społeczeństwa. Powinny dawać pewien ogląd odpowiadający temu, jak zjawiska mierzone przez nas rozkładają się w naszej populacji.
To jak zmieniły się te relacje społeczne na przykład?
No przede wszystkim to, co na pierwszy plan się wysuwa, to fakt, że nasze społeczeństwo jest bardzo mocno rozbite. Można powiedzieć rozbite na bardzo wyraźne dwie części. No i tutaj w zasadzie każdy z aspektów, które analizowaliśmy, jak choćby to, na ile nasze społeczeństwo jest skłonne do zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2, już pokazuje, że społeczeństwo jest rozbite na dokładnie dwie połowy. A za tym kryją się również inne aspekty, chociażby fakt odczuwania osamotnienia, odczuwania bycia odstawionym na boczny tor. Zmieniła się charakterystyka tego, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień, począwszy od naszych codziennych aktywności. Mam tu na myśli podejmowanie aktywności fizycznej, wychodzenie na spacery, wychodzenie oczywiście do restauracji, no, które siłą rzeczy były zamknięte, więc nie było takiej możliwości, ale to wszystko spowodowało, że jako społeczeństwo w dużej mierze zaczęliśmy się od siebie separować. Zadaliśmy również takie pytanie naszym respondentom, czy w ciągu ostatnich 12 i ponad 12 miesięcy, czyli okresu trwania pandemii, unikali kontaktu z innymi ludźmi. I oczywiście bardzo duża liczba osób wskazuje, że tak, jak najbardziej. Przez ostatnie 12 miesięcy unikała kontaktu z innymi osobami, ale zadaliśmy również pytanie, czy w ciągu ostatnich 2 miesięcy spośród tego okresu cokolwiek się zmieniło. No i okazuje się, że u blisko 15 osób jest to trwały efekt, to znaczy te osoby dalej...
15%.
Tak, u 15% te osoby dalej unikają wszelkiego typu kontaktu. Oczywiście mamy świadomość tego, że w wielu sytuacjach ten kontakt jest, uniknięcie takiego kontaktu jest niemożliwe, no bo przecież wszyscy pracujemy zawodowo. Nie każdy ma możliwość podejmowania pracy zdalnej. I to też ma, to też jest bardzo istotna zmienna, którą my zauważamy.
A w jakim stopniu obawa przed utratą pracy zmieniła się teraz z czasem przed koronawirusem?
Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, że pośród naszych badanych aż 13% utraciło pracę z powodu, tak twierdzi, z powodu pandemii COVID-19.
Dużo.
Tak, dużo, dużo. Druga, to co też zauważamy, to jest taki pewien dylemat poznawczy, taki dysonans poznawczy, bo stajemy przed wyborem, prawda? Mamy świadomość tego, że w miejscach zatłoczonych, w miejscach, w których jest większa liczba osób, rośnie ryzyko zakażenia. Z drugiej strony, no, nie możemy sobie pozwolić na niechodzenie do pracy. Idziemy do tej pracy, gdzie bardzo często pracujemy w zamkniętych pomieszczeniach, które nie są przewiewne, więc podejmujemy to ryzyko. W związku z tym to odczuwanie strachu przed tym, że się zakazimy, że to jest niebezpieczne miejsce, istnieje, ale z drugiej strony musi być równoważone tym, że jeżeli nie pójdę do pracy albo będę, nie wiem, szukał zwolnienia i czegoś takiego,
to wypadnę.
To niestety utracę tę pracę, więc aktualnie mniej więcej co czwarty badany respondent, który jeszcze pracuje, odpowiada, że ryzyko utraty pracy z powodu obecnej sytuacji bardzo mu doskwiera i powoduje duży stres.
Może to z tego powodu część osób stara się przechorować w ciszy, w samotności, albo nie ujawniać, albo nie dać ujawnić, że właśnie mają zakażenie SARS-CoV-2 i trafiają do takich ludzi jak pani profesor. Czy to się zdarza, że przechodzimy za długo właśnie to zakażenie i potem kończy się gorszym leczeniem?
Dokładnie tak. Wśród naszych pacjentów bardzo wielu takich było, którzy, szczególnie to są osoby, które prowadzą swoje własne przedsiębiorstwa, drobne przedsiębiorstwa. Wiemy, że pandemia bardzo znacznie odbiła się tutaj na funkcjonowaniu wielu dziedzin gospodarki. W związku z tym no, wypieranie tego zachorowania, próba pracy, próba utrzymania z własnego przedsiębiorstwa, niewykonywanie badań, tylko taka samoizolacja i to są też są konsekwencje w niedoszacowaniu ilości zachorowań też i w takim późniejszym udawaniu się do szpitala czy do lekarza.
Bo warto przypomnieć, że ten najbardziej istotny moment to jest czwarty, piąty, może szósty dzień, kiedy jeszcze jesteśmy tuż po zakażeniu. Wtedy można wiele zrobić, mimo że nie mamy bardzo wyraźnych czy też ostrych objawów.
Dokładnie tak, natomiast osoby aktywne zawodowo bardzo, zaangażowane, młodsze wiekowo, no z przekonaniem, że jakoś sobie dam radę, odwlekają tutaj. No mam przykłady z najbliższych osób, że niestety skończyło się to niestety bardzo źle.
A jak to teraz wygląda? Czy ta świadomość, że jednak trzeba wcześniej się zgłosić, nie lekceważyć, czy już gdzieś dotarła według pani oceny, czy nadal jeszcze próbujemy no, być bohaterami?
Wiemy, że większość zachorowań jednak przebiega dość łagodnie, więc no, w kontakcie z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej nasi pacjenci starają się chorować w domu, bo komfort chorowania w domu jest zdecydowanie inny. To jest w kontakcie z najbliższymi jednak. Szpital to jest izolacja, to jest pewna niepewność, to jest lęk. W związku z tym no, też jest zrozumiałe, że ludzie odwlekają ten kontakt z lekarzem i decyzję o pójściu do szpitala do ostatniej chwili.
Ale te krytyczne momenty są jakieś, które powinny natychmiast zmusić do tego, żeby zgłosić się do szpitala, do lekarza najpierw.
No oczywiście i tutaj rola lekarzy naszych podstawowej opieki zdrowotnej, żeby namawiać pacjentów, że w momencie, kiedy spada saturacja, kiedy jest gorączka, z którą nie można sobie poradzić, żeby jednak nie rezygnować z pójścia do szpitala, nie decydować się na samodzielne leczenie w domu.
Dziś naszymi gośćmi są profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także doktor nauk o zdrowiu Paweł Sowa z Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego. Panie doktorze, wracamy do badań. Co wynika z badania w części dotyczącej tego, jak zmienił się styl życia Polaków przez te 12 miesięcy pandemii?
No niestety, jeśli chodzi o styl życia, to tutaj również nie będzie specjalnie dobrych informacji, co pewnie nie zaskakuje zbyt wielu z nas, jednak ponad 12 miesięcy różnego typu ograniczeń, strachu, który jest wszechobecny, spowodował, że bardzo mocno ograniczyła się nasza mobilność, zmniejszyła się skłonność podejmowania aktywności fizycznej, która no, jest, można powiedzieć, takim centrum, takim rdzeniem naszego stylu życia, który gwarantuje, że nasz organizm będzie funkcjonował w sposób prawidłowy i będziemy minimalizować czynniki ryzyka te chorobotwórcze. I teraz to, o co myśmy pytali w tym omawianym badaniu, Polaków, to jest kwestia oceny ich sprawności fizycznej i tego, jak się zmieniła przez okres trwania pandemii. I chcę powiedzieć, że przed pandemią 8 na 10 Polaków deklarowało swoją sprawność fizyczną jako przynajmniej dobrą, z czego aż 25% uważało, że była ona doskonała. I teraz chcę pokazać, w jaki sposób się to zmieniło po tym roku. Więc zmieniło się to zasadniczo, ponieważ na plus, jako względnie dobrą, swoją sprawność fizyczną ocenia 65% Polaków, a doskonałą jedynie 17%, więc jest to ponad 10% spadek. Natomiast tutaj jest pewne ryzyko, bo gdybyśmy wzięli pod uwagę, że na przykład, że 60% ocenia swoją sprawność fizyczną jako dobrą. No to jest pewne stwierdzenie, ale ono nie do końca jest prawdziwe, bo tutaj powinniśmy analizować kierunek zmiany, trend, a trend jest negatywny, bo ktoś, kto oceniał w wywiadzie swoją sprawność jako doskonałą przed rozpoczęciem pandemii, obecnie deklarują jako dobrą, więc kierunek jest negatywny. To, co jest...
Ta doskonałość to też nie była pewnie doskonałością.
Tak, to jest inny problem.
To jest samoocena.
Tak, taka. Problem samooceny oczywiście to jest...
Nie chodzę do lekarza, nic mnie nie boli, no to znaczy, że się czuję doskonale. Jak jest naprawdę, to tego do końca nie wiadomo.
Zgadza się. Więc mamy rzeczywiście przyrost w tej grupie Polaków, którzy oceniają swoją sprawność jako niezbyt dobrą po czasie trwania pandemii i to jest blisko 1/3 badanych. Inną sprawą, którą też myślę warto byłoby poruszyć, to jest sprawność po przebyciu zakażenia. Przed zakażeniem tylko 8% badanych wskazywało na złą lub niezbyt dobrą sprawność fizyczną. Po przebyciu zakażenia jest już to aż 22%, więc to rzeczywiście ten spadek wydolności fizycznej jest czymś, co bardzo doskwiera. Jeżeli przejrzymy się na aktywności, które takie pewne czynności, które podejmowaliśmy przed pandemią i w jaki sposób one się zmieniły po okresie jej trwania, no to dla przykładu, aktywność fizyczna na powietrzu była typowym zajęciem dla blisko połowy Polaków, a obecnie aż 81% z nas deklaruje, że wykonuje taką aktywność zdecydowanie rzadziej. Zajęcia sportowe, siłownie, baseny, no to jest oczywiste, prawda, że przez ograniczenia mamy zmniejszoną możliwość, ale nawet tak prosta rzecz jak spacery. Przed rozpoczęciem pandemii 67% Polaków wskazuje, że wykonywało tego typu zajęcia. Obecnie 80% pośród tych badanych stwierdza, że zdecydowanie rzadziej niż przed pandemią, więc coś, co jest wydawałoby się dostępne, ale jednak tego nie podejmujemy. I to jest właściwie ten kierunek zmian.
A czy z tych badań, które prowadziliście i odpowiedzi uzyskanych wynika, czy możemy się dowiedzieć, jaki wpływ na stan zdrowia Polaków właśnie do tej pory już miała pandemia?
No i tutaj też możemy oczywiście polegać wyłącznie na deklaracji, prawda? To jest właśnie ten, jeżeli możemy mówić o minusie. Natomiast chcę przypomnieć, że samo badanie też jest ukierunkowane w ten sposób, że przez najbliższe lata będziemy badać mieszkańców Białegostoku po to, żeby ten wywiad uzupełnić o obiektywne mierniki, więc na to przyjdzie czas.
Na razie natomiast tylko deklaracje.
To, co wiemy, to po pierwsze odsetek osób, które oceniają stan zdrowia jako średnio dobry przed pandemią i 12 miesięcy po jest podobny, około 55%. I teraz uwaga, bo chcę pokazać znowu, jak łatwo można pomylić się w tego typu wynikach, bo nie analizujemy tutaj kierunku zmiany, a kierunek zmian jest negatywny. Osoby wcześniej oceniające stan zdrowia jako bardzo dobry, obecnie oceniają go jako dobry, prawda? Czyli kierunek jest w tę stronę, a grupa osób oceniających jako zły wzrosła z 11 do prawie 21%. Więc no jest to bardzo, bardzo duża zmiana. Jeżeli do tego dodamy kilka faktów dotyczących kwestii na przykład korzystania z profilaktyki, z badań screeningowych, w ciągu ostatniego ponad roku blisko połowa ankietowanych nie korzystała z żadnego rodzaju badań profilaktycznych. Co więcej, co trzeci badany w okresie trwania pandemii zrezygnował lub miał trudności z dostaniem się na wizyty u lekarza rodzinnego. Uwaga, 15% u kardiologa, blisko 15% u onkologa i 12% u ginekologa, więc problem z dostaniem się do lekarzy specjalistów. I to jest coś, co też musimy mieć świadomość, w pewnym dłuższym okresie czasu może powodować określone problemy z punktu widzenia zdrowia populacji. I nawet jeżeli my będziemy teraz rozpatrywać to, że okres pandemii koronawirusa zbliża się, no nie chcę powiedzieć, że zbliża się do końca, bo pewnie ten koniec nie jest taki bliski, ale powiedzmy, jesteśmy w stanie nieco lepiej nad tym zapanować, musimy mieć świadomość, że w niedalekiej przyszłości będziemy mieli spore problemy związane właśnie z chorobami związanymi ze stylem życia, ponieważ ten styl życia zmienił się w bardzo negatywny sposób. No i również będziemy mieli efekty tego, że przez pewne okresy w ciągu roku mieliśmy ograniczony bądź uniemożliwiony kontakt z pewnymi grupami lekarzy specjalistów, a to konsekwencje musi przynieść.
To są pewne problemy, na które wskazywali wasi respondenci, ale czy są jeszcze jakieś istotne, o których warto powiedzieć przy okazji właśnie tego fragmentu badania?
Niech muszę chwilę się zastanowić.
Na przykład te porady telemedyczne, jak to oceniają?
Tak,
czy to w ogóle... Jest jakiś plus w tych poradach telemedycznych?
To znaczy tak, to też jest ciekawe, bo i tu znowu pokazuje, jak mamy doskonale rozbite na dwie części społeczeństwo. Z jednej strony część Polaków cieszy się z tego, szczególnie tych, którzy mają mało czasu, cieszy się z tego, że ta porada telemedyczna trwa zdecydowanie krócej, ponieważ nie trzeba zorganizować, pojechać do przychodni, prawda?
Odsiedzieć
w kolejce. Po prostu dostajemy telefon, jest porada. Natomiast druga część badanych wskazuje na fakt, że jednak brakuje im takiego standardowego podejścia do badania. Brakuje tego kontaktu fizycznego. Ma wrażenie bycia nie do końca dobrze zaopiekowanym przez telemedycynę. Nie zawsze to świadczenie telemedyczne wygląda w podobny sposób. W niektórych przypadkach jest to wyłącznie rozmowa przez telefon, w innych przypadkach jest to również rozmowa wraz z kamerą, więc jest element wizji, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa u pacjentów. Więc tutaj ciągle nie ma jednolitego standardu. Być może taki standard, to akurat takie dopowiedzenie z mojej strony, bo akurat tematyka e-zdrowia i telemedycyny jest mi bliska. Być może to mogłoby rzeczywiście nieco zmienić odbiór samych pacjentów.
Dziś mówimy o tym, co wynika z badań prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny dotyczących właśnie zachowań, postaw w czasie pandemii. W ostatnim czasie mamy nasiloną akcję szczepień populacyjnych i bardzo pozytywny odzew. Tak przynajmniej wynika z przekazu medialnego, bo kolejki do szczepień mimo deszczu i zimna były długie, a chętni do szczepienia pokonywali czasem nawet kilkaset kilometrów, aby się zaszczepić. Jak to się ma do przekonań do szczepienia deklarowanych właśnie w ramach tego badania, panie doktorze?
No, częściowo mogę potwierdzić ten optymizm, ale z drugiej strony dokładna ta druga połowa, o której już wspominałem wcześniej, na pytanie, czy gdyby jutro zaoferowano osobie szczepienie, odpowiedziała, że nie. Połowa, bo czyli mamy 25%, mniej więcej tak to się rozkłada osób, 1/4, która mówi, że tak na pewno nie zaszczepił.
Zdecydowanie
bym się nie zaszczepił, a druga, że prawdopodobnie bym się nie zaszczepił, więc jest to powiedzmy
jeszcze
populacja, która
walczyć,
jest, można walczyć, jest niezdecydowana. I to, co myśmy zrobili, to oczywiście poddaliśmy tę grupę zwolenników i sceptyków takiej dosyć pogłębionej analizie. Okazuje się, że kilka parametrów bardzo mocno wpływa na inne podejście do kwestii szczepień. Na przykład wiek. W wieku osób powyżej 65 roku życia 3/4 tej grupy jest za szczepieniami. Kolejna taka pozytywnie nastawiona do szczepień grupa, to grupa młodsza, 55-64 lata. Tutaj tych wskaźników, wskaźnik pozytywnych skłonności do szczepień to jest aż 60%. Natomiast spójrzmy na te najbardziej problematyczne. Tutaj mamy grupę 25-34 lat, 72% na nie, 35-44, 64% na nie. Kolejna ciekawa, można byłoby powiedzieć nawet dziwna obserwacja, to fakt, że osoby w większych gospodarstwach domowych, to znaczy od 2 do 4 i 5 i więcej osób w takim gospodarstwie domowym, są to osoby mniej skłonne do szczepień, ale takie osoby również w mniejszym stopniu odczuwają samotność. Od razu tutaj dopowiadam, że osoby, które odczuwają w większym stopniu samotność, zdecydowanie bardziej pozytywnie odpowiadają się na potrzebę zaszczepienia.
To łatwo wytłumaczyć, bo chcą się po prostu z kimś spotykać, a nieszczepienie powoduje, że ta izolacja i obawa trwa.
Tak, i tutaj z tym właśnie, z tą taką chęcią normalnego, aktywnego życia w społeczeństwie korespondują też rozkłady w podziale na wieś i miasto. Więc w miastach powyżej 100 tysięcy osób tych sceptyków jest jedynie około 41%, podczas gdy na wsi jest już blisko 2/3 ankietowanych. Kolejna taka rzecz to wykształcenie. Oczywiście tutaj spodziewane osoby z najniższym wykształceniem podstawowym i zawodowym są raczej sceptykami. Osoby z wyższym wykształceniem są mniej więcej w połowie zwolennikami. Natomiast problemem jest tutaj ta grupa w środku z wykształceniem średnim, ewentualnie policjalnym. To jest grupa, w której mamy najwięcej osób niezdecydowanych, niezależnie od kierunku, czy to jest kierunek pozytywny, czy negatywny. Zatem wydaje się, że jeżeli promować ideę szczepień, komunikować je społecznie, to jest to grupa właściwa, do której powinniśmy kierować najwięcej komunikatów.
A jeśli chodzi o poglądy, o religijność, czy tutaj też jest jakaś zależność?
Jeżeli chodzi o religijność i kwestie szczepień, to przy samej religijności i szczepieniach nie zauważamy tego typu zależności. Natomiast jest to ciekawe, natomiast jeszcze nie do końca przez nas zbadane. Osoby, które deklarują większą religijność, u tych osób zaobserwowaliśmy większą zachorowalność, większą zakażalność.
Czyli z tego by wynikało, że poprzez kontakty związane z kultem,
przy czym zaznaczam,
mogły
że
dochodzić,
niekoniecznie,
ale niekoniecznie.
Tak, przy czym zaznaczam, że niekoniecznie oznacza to, że były to osoby częściej uczestniczące w nabożeństwach.
A, czyli w zasadzie kontakt taki, który się dzieje podczas mszy, to niekoniecznie był przyczyną zakażenia.
Tego nie mogę powiedzieć, bo tego to,
nie
z,
badaliście
to
tego
z naszych badań nie wynika.
Jeśli chodzi o pani profesor obserwacje właśnie dotyczące tychże wyników, bo pani po raz pierwszy je słyszy teraz, będąc tutaj w studiu, ale jakby pani to skomentowała, co słyszymy? Czy to jest to, co na co dzień pani sama w praktyce swojej zauważa?
Ja się interesuję też takimi wynikami takich badań i one są już prowadzone też również w Polsce, w innych miejscach też zostały przeprowadzone, również też w innych krajach, dlatego że no, dla zakaźnika, epidemiologa to jest marzeniem osiągnięcie tych 70% odporności populacyjnej i grupa osób niezdecydowanych bądź sceptyków może nam zaważyć tutaj na tym efekcie populacyjnym. W związku z tym no, jest to przedmiot badań i dociekań, w jaki sposób osoby, które nie są zdecydowane, jeszcze zachęcić. Ja obserwuję zmiany w takich postawach, muszę powiedzieć optymistycznie. To, co jeszcze parę miesięcy temu wiedza o szczepionkach była dużo mniejsza, w tej chwili wiemy coraz więcej jest w przestrzeni medialnej wiedzy takiej podanej w sposób przystępny dotyczącej budowy szczepionek, działania szczepionek, że ta postawa się zmienia. Natomiast no, mogę się obawiać, że niedostatecznie dobrze.
Ale 25%, jak słyszymy, deklaruje, że na pewno się nie zaszczepi, czyli nie ufa tej wiedzy.
Muszę powiedzieć, że z takich ciekawych badań, które przeglądałam, jest oczywiście grupa osób, tak zwanych sceptyków zawziętych, którzy wierzą w teorie spiskowe i inne.
Płaskoziemie.
I tutaj wyniki wszystkich, właśnie konkluzja z różnych takich badań wskazuje, że żadne argumenty naukowe, żadne tutaj nie trafią, że jest to dosyć wąska grupa i właściwie należy się skupić na tych, którzy się wahają albo na tej grupie, która z jakichś względów jeszcze się nie zdecydowała. I okazuje się, że te względy czasami to są jakieś drobne rzeczy. To jest jakiś incydent zdrowotny z przeszłości, który powoduje no, pewną niepewność. I tu rozmowa z lekarzem czy edukacja może w dużym stopniu przekonać do szczepienia. I na to liczymy.
No tak, ale ważny jest też autorytet. To kto w Polsce teraz jest autorytetem? Bo ja mam wątpliwości. Jednego ministra, którego wychwalaliśmy, teraz traktujemy zupełnie inaczej, nie powiem jak. Drugiego mamy, któremu mówimy, ale on nie jest lekarzem. Więc no, komu my właściwie ufamy?
No więc może ja tutaj wejdę
w
rolę odpowiadającego. Otóż to też tego typu pytania zadaliśmy ankietowanym Polakom i z nich płyną bardzo ciekawe konkluzje. Mianowicie grupą, czy może instytucją, której najmniej się ufa, to jest oczywiście rząd. Tak, Na kolejnych,
tak wynika z tego badania.
Tak wynika z badania. Na kolejnych miejscach mamy różnego typu instytucje, Unię Europejską, mamy media z podziałem na publiczne, prywatne, służbę zdrowia, w tym lekarzy. No i co się okazuje? Generalnie można powiedzieć, że Polacy zasadniczo są nieufni. Natomiast z tych wszystkich wymienionych grup, jeszcze jednej nie wymieniłem, i ona jest taka najbardziej optymistyczna, i to są właśnie naukowcy. A to pokazuje, jak dużą rolę mamy jako naukowcy w komunikowaniu społecznym.
Ale nikt ich nie słuchał na początku.
Ale szansa, no, to jest inna sprawa, kto nas słucha, kto chce nas słuchać, może tak. Natomiast mamy pewien kapitał społeczny, mamy kapitał zaufania u Polaków, który to kapitał powinien być przekładany na jakąś energię sprawczą. Natomiast mam wrażenie, że jak dotąd niespecjalnie dobrze się to ma. No i oczywiście szczęśliwie podejmujemy tego typu inicjatywy, również jako Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Przypomnę, jeden z naszych projektów, który realizujemy z Greifswaldem, z Rotterdamem, Join Us for Health, w którym będziemy komunikować naszym mieszkańcom miasta, co się dzieje w zdrowiu populacji białostoczan.
Myślę, że ta pandemia to trochę tam pomieszała szyki.
Bardzo mocno pomieszała, ale dajemy szansę. Chcemy być bliżej ludzi, chcemy być bliżej naszego społeczeństwa. UMB teraz ruszyło z kolejną inicjatywą Nauka w UMB, gdzie na prosty język będziemy starali się tłumaczyć odkrycia naukowców z naszej uczelni, więc widzimy taką potrzebę, żeby komunikować, żeby wyjaśniać te trudne sprawy w jak najbardziej przystępny sposób.
A czy na podstawie tego badania możemy przynajmniej zorientować się, jaka jest hierarchia wartości, jeśli chodzi o społeczny odbiór. Czy ludzie są za tym chronić gospodarkę, czy chronić zdrowie? Czy to jest jakoś powiązane? No, w którym miejscu to zdrowie jest tak naprawdę?
Oczywiście proszę pamiętać, że to, co ja tutaj przedstawiam, jest pewnym ujęciem ogólnopopulacyjnym. Tutaj jakby indywidualne kwestie miałyby bardzo dużo do powiedzenia. Natomiast patrząc generalnie, no musimy powiedzieć, że jest pewien procent Polaków, którzy uważają, że wszystkie obostrzenia czy stosowane metody walki z pandemią to jest pójście o krok za daleko. Myślę tutaj o ograniczeniu wolności, myślę tutaj o tym dylemacie, czy bardziej pójść w stronę walki o zdrowie, czy bardziej pójść w stronę walki o gospodarkę.
I co wychodzi z tego?
I teraz wychodzi na to, że po pierwsze, znowu, duża część Polaków w ogóle nie rozumie, gdzie jest rozłożony akcent. To jest nasze indywidualne wrażenie. Część Polaków ma wrażenie, że rząd stawia bardziej na gospodarkę, a druga część, no znowu 50-50, uważa, że akcent jest położony na walkę o zdrowie, a gospodarka się w ogóle nie liczy. Więc pewnie tutaj ten kontekst tego, czy ktoś na przykład stracił pracę, czy jego firma jest zagrożona, ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o ocenę tego faktu.
To ostatnia odsłona naszej audycji, a dziś omawiamy wyniki badania prowadzonego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dotyczącego pandemii. Naszymi gośćmi są profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także dr Paweł Sowa z Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych. Proszę Państwa, czy obrana przez rząd strategia promocji szczepień może osiągnąć swoją 100% skuteczność? Takie pytanie do Państwa.
Ja mogę powiedzieć o bardzo ciekawym badaniu, które przejrzałam, amerykańskim, które też na celu ma zachęcenie tych 30%, o które walczymy, które się jeszcze waha. Jakie komunikaty trafiają do ludzi, jakie są najbardziej przekonywujące i przez kogo przekazywane? Otóż okazuje się, że zachętą do szczepień przede wszystkim jest komunikat wskazujący troskę o własne zdrowie i własne bezpieczeństwo. Drugi komunikat, druga grupa komunikatów to jest taka troska o zdrowie naszych najbliższych. Natomiast te dotyczące gospodarki czy ekonomicznych skutków pandemii, jakby miały wpłynąć na decyzję o szczepieniu, właściwie były ignorowane i nie były brane pod uwagę. Komunikaty z kolei, z tego badania wynika, że komunikaty przekazywane przez ekspertów, jak i nie przez ekspertów, są równie dobrze przyjmowane. Czyli zachętę do szczepienia może przekazać ktoś, kto nie jest ekspertem w danej dziedzinie. I tutaj bardzo dużą rolę wskazywano na celebrytów, na osoby, które są autorytetami w odpowiednich grupach, bo różne mamy te autorytety. Stąd zaangażowanie też wielu aktorów, polityków, sportowców do zachęcania do szczepień. I okazuje się, że to najbliższe otoczenie, portale społecznościowe, czyli to najbliższe otoczenie, które się szczepi, ma największy wpływ na decyzję o podjęciu szczepienia przez osoby niezdecydowane.
Czyli sąsiadka, sąsiad też.
Dokładnie, goździkowa. W związku z tym myślę, że powinniśmy tutaj czerpać też z wniosków z tego badania i z tego, co tutaj już rozmawiamy z panem doktorem, chyba mamy te takie zbieżne wnioski.
Tak, ja absolutnie w tej kwestii z panią profesor się zgadzam. Ja bym dodał takie moje obserwacje, też powiązane z wynikami naszych badań, jednak nakazują mi stwierdzić, że w zasadzie ta komunikacja, którą w tej chwili mamy w Polsce, czyli komunikacja z poziomu centralnego, w odniesieniu do faktu, że tak mało osób ufa rządowi, organom centralnym, może powodować też pewnego rodzaju nieskuteczność. Zwłaszcza powiedziałem, że tych najwięcej sceptyków jest w dosyć młodej grupie osób między 25 a 44 rokiem życia. Są to osoby, które niekoniecznie dobrze jakby odpowiadają na działania rządu, Ministerstwa Zdrowia. W związku z tym, co bym postulował, to przejście na decentralizację, być może zaangażowanie jakichś lokalnych grup działania, organizacji pozarządowych. Natomiast druga sprawa, która jest moim zdaniem bezwzględnie potrzebna, to są badania naukowe. My musimy mieć własne badania naukowe, prowadzić je w wielu ośrodkach, prowadzić badania na większych grupach populacyjnych, dlatego że jedną z głównych przyczyn, dla których ktoś mówi, że się nie zaszczepi, jest po prostu brak wiedzy, brak poczucia bezpieczeństwa płynącego z komunikatów od naukowców, brak długookresowych badań nad jakby skutecznością i też działaniami szczepionki. A to da się zrobić, tylko jeżeli my się będziemy powoływać wyłącznie na zagraniczne badania, to też może być element jakby niezrozumienia bądź niechęci wobec takich badań.
Ja dość często słyszałem taką ostatnią opinię, że nie będę się szczepił, no bo te szczepionki nie zostały do końca przebadane, to trzeba by było paru lat, żeby można było cokolwiek się dowiedzieć. I zresztą taka jest prawda, bo one są warunkowo dopuszczone, bo nie przeszły tych tradycyjnych, do tej pory znanych dróg certyfikacji. I teraz jest pytanie, czy w związku z tym, że nie przeszło to tych iluś tam 10, czy 12, czy 15 lat, czy to jest taki właśnie czynnik, który powinien dyskwalifikować właśnie badanie? Pani profesor.
Absolutnie nie. Mamy sytuację pandemii, mamy bardzo wysoką liczbę zgonów. Popatrzmy to, co się dzieje w tej chwili w Indiach i tutaj nie można czekać na wyniki badań, które będą trwały kilkanaście lat. Dlatego inna forma komunikatów jest istotna. Popatrzmy, ilu szczepiło się w tej chwili Brytyjczyków i muszę powiedzieć, że w tej edukacji też biorą udział też głowy państwa, dzielą się tym doświadczeniem po zaszczepieniu. Królewska rodzina brytyjska, papież Franciszek, papież Benedykt, Dalaj Lama. W związku z tym myślę, że te dobre przykłady i pokazanie, że miliony ludzi przyjęły szczepionkę, co powoduje spadek zachorowań i powrót do jakiej takiej normalności, powinien być tym przekonywującym argumentem.
No dobrze, ale gdybyśmy nawet przyjęli, że uczestniczymy w pewnym sensie w takim badaniu na żywym organizmie, no bo nie było szansy przebadać, to chyba też jest pozytywne, że dzięki właśnie temu będziemy mieli większą wiedzę. To biorąc pod uwagę nawet same wyniki, które teraz obserwujemy w Polsce, to widać, że te szczepienia no, zadziałały. No chyba, że klimat się tak zmienił, że wiosna przyszła i raptem spadła liczba zakażeń.
Panie redaktorze, dane obronią się same, tylko potrzebna jest transparentność, potrzebny jest właśnie standaryzowany sposób zbierania danych, publikowania ich ogółowi społeczeństwa. A sytuacja, w której to społeczeństwo pozostaje w jakimś chaosie, że z jednej strony z części sceny, czy politycznej, czy nawet często naukowej słyszy jednego rodzaju komunikaty, z drugiej strony słyszy innego rodzaju komunikaty. Czasami one nie są zakorzenione w badaniach naukowych, a już bardzo rzadko we własnych badaniach naukowych, nie sprzyja komunikacji. komunikacji i podnoszeniu tego wskaźnika.
To jeszcze na koniec pytanie do pani profesor. Czy według pani będzie potrzebna trzecia dawka, jeśli ktoś miał dwie dawki, czy też powtórzenie szczepienia przy jednodawkowych szczepionkach na jesieni? Czy ta odporność nam wystarczy, przynajmniej do końca tego roku?
Rozważa się taką możliwość, nie wiem czy dla wszystkich. Na pewno nie odpowiadamy identycznie na działania szczepionki. Osoby starsze, grupy senioralne, te najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby, odpowiadają nieco słabiej. I tutaj wiem, że Brytyjczycy rozważają podanie trzeciej dawki, żeby wzmocnić tę odporność w grupach senioralnych.
A jaka jest szansa na to, że w lecie uzyskamy tę odporność stadną?
Jeżeli będziemy mieli dostateczną ilość szczepionek i wolę szczepień i dobrą akcję edukacyjną, taką społeczną, promującą szczepienia, to taka szansa istnieje.
Czyli przekonujmy się do szczepień i z takim hasłem zakończymy nasz dzisiejszy program. Moimi Państwa gośćmi byli profesor medycyny Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
Oraz doktor nauk o zdrowiu Paweł Sowa z Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję panu.
Dziękuję bardzo.
Tę i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą państwo odsłuchać na naszej stronie internetowej. A ja dziękuję za uwagę. Życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.